Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystowi. Ja już, tak jak powiedział ojciec Marek, jestem któryś raz z kolei w waszej parafii. Cieszę się, że jeszcze na widok nie wychodzą wszyscy. Postaramy się jakoś przedstawić dzisiejszy temat właśnie o świętych z Cypru. Mam nadzieję, że może też są tu osoby, które były raz czy więcej na Cyprze. Tym niemniej jest to temat bardzo szeroki, mimo że sam Cypr jest małą wyspą i zamieszkałą przez około 1 000 000 mieszkańców. Podzielony jest też w wyniku inwazji tureckiej w 1974 roku, 1974, więc północna część jest okupowana przez Turków, a druga, ta właśnie południowa, zamieszkała już przez cypryjskich Greków. Oczywiście historia Cypru, chrześcijaństwa na Cyprze sięga I wieku i cerkiew tam powstała, datuje się na 50. rok naszej ery. Została założona przez rodowitego Cypryjczyka, którym był święty apostoł Warnawa. O tym ja tak sądziłam, że nie należy się zbytnio chyba na dzisiejszym spotkaniu akurat rozdrabniać, bo na ten temat możemy sami w dzisiejszej już dobie i internetu, i książek przeczytać na temat początków cerkwi na Cyprze. Oczywiście podróży, też jednej z podróży misyjnych apostoła Pawła, który był na Cyprze w miejscowości Pafos, gdzie jest do dziś kolumna, przy której był biczowany. Czytając trochę, zgłębiając dzieje apostolskie, możemy się o tym na spokojnie dowiedzieć i przestudiować ten temat. Tak samo myślę, że osobą, taką symbolem może Cypru nawet, jest też postać świętego Łazarza. Mi się wydaje, że kiedyś tutaj chyba był już poruszany taki temat na jednym ze spotkań, gdzie mówiliśmy o świętym Łazarzu. A dzisiaj ja sobie pomyślałam, że trzeba powiedzieć o kim nie jest łatwo gdzieś się dowiedzieć, czy nie ma zbyt dużo materiałów, albo i wcale, w języku polskim, bardzo też skąpe w języku rosyjskim. Oczywiście Cypr, tak jak temat głosi, nie jest to wymyślony temat przeze mnie. Jest tak nazywany przez samych Cypryjczyków i w ogóle na świecie Cypr jako Wyspa Świętych, bo praktycznie jeżeli tam zajedziemy, to chyba nie ma miejsca, gdzie człowiek by nie stąpił nogą i nie był tam ślad jakiegoś świętego. Tak jak już wspomniałam, od czasów apostolskich do teraz, co najważniejsze, trwa ta tradycja i istnieją święci, którzy niedawno zmarli, i istnieją święci, którzy teraz żyją obecnie wśród nas, znaczy wśród Cypryjczyków, no i nas, jeżeli tam zajedziemy, mamy okazję takich ludzi spotkać. I dzięki Bogu udało się nam w grudniu teraz zeszłego roku, byliśmy tam z ojcami z monasteru w Sakach na Cyprze, i był to wspaniały wyjazd i taki, myślę, że bardzo pożyteczny dla naszych dusz, i pomyśleliśmy, że też szkoda by było, żeby nie podzielić się tym z innymi. Jeżeli ktoś z was nawet się zdecyduje tam pojechać, to może będzie to pod pewnym względem łatwiejsze, niektóre rzeczy jaśniejsze. Otóż zanim do świętych przyjdziemy, to należałoby też wspomnieć o tym, że w związku z tym, że dzisiaj mamy niedzielę Chrystopochłonną, to myślę, że w większości jednak nie jest znany fakt, że cesarzowa Helena, kiedy wiozła Święty Krzyż z Ziemi Świętej, zatrzymała się na Cyprze i w miejscu, gdzie widziała słup ognia nad pewną górą, postanowiła tam pojechać, wspiąć się niejako na górę. Teraz jest tam już oczywiście bardzo dobra droga. I tam zostawiła największą część Świętego Krzyża. I w obecnym czasie jest tam monaster, nazywa się Stavrovuni, od tego, że Stavros to jest krzyż, a Vuno to góra po grecku, czyli taka góra krzyża dosłownie. Jest to bardzo wielka relikwia i świętość na Cyprze. Ten monaster jest, jak się mówi po grecku, avaton, czyli nie wchodzą tam kobiety, tak jak na świętej górze Athos. Mogą kobiety być tylko przed bramą i w takiej cerkiewce się pomolić przed bramą. Natomiast mężczyźni jak najbardziej mogą wejść i się pokłonić świętemu krzyżowi. Druga wielka taka relikwia i świętość na Cyprze, o której praktycznie nikt nie wie u nas, bo o krzyżu to można jeszcze było gdzieś bardziej słyszeć, znajduje się w miejscowości Omodos, a są to więzy Jezusa Chrystusa, czyli sznur, którym był też przywiązywany do krzyża i też zostawiony tam przez cesarzową Helenę. W tamtym czasie istniał tam bardzo taki znany, prężny monaster i tak jak nam już opowiadał ojciec, który tam oprowadzał, teraz jest to bardziej taki obiekt pielgrzymkowy, jest tam po prostu świeszczenik żonaty, nie istnieje to jako monaster czynny, a tu niemniej budowle są i sama cerkiew i dookoła budynki i wmontowane, cesarzowa Helena, tak mówią ojcowie, zostawiła tam więzy z krwią Jezusa Chrystusa, dlatego że właśnie widząc, jak wysokiego życia duchowego był to monaster, że był tego godzien niejako, według jej opinii. I można się pokłonić tym więzom, one są wmontowane w takim pięknym krzyżu, który od tamtych czasów istnieje, jest zrobiony ze złota i ze srebra. Jest w ikonostasie i jest jakiś specjalny otwór, szkiełko, przez które widać więzy, sznury i na których jest krew. I myślę, że to, jeżeli ktoś z Was by wyjechał, bardzo, bardzo polecamy. Oprócz tego jest taka duża gablota z relikwiami świętych i między innymi w Omodo znajduje się głowa apostoła Filipa. Są to jego jedyne taka relikwia apostoła na Cyprze. Oczywiście jest mnóstwo monasterów, większych czy mniejszych. Kiedyś o jednym tutaj taki mały filmik pokazywaliśmy o monasterze Machiera męskim, gdzie jest ikona Matki Bożej napisana przez apostoła Łukasza. I tradycja mówi, że są trzy ikony Matki Bożej napisane przez apostoła Łukasza, które ona sama pobłogosławiła za swego życia. Między innymi jest to ikona właśnie Machiera. Inna znajduje się w monasterze Kikos. Jest to taki najbardziej, można powiedzieć, taka cypryjska Częstochowa, żebyśmy zrozumieli, czym jest Kikos dla Cypru. Też oczywiście pomieszczenie z bardzo wieloma częściami czy cząstkami relikwii przy tym. Są też, to są męskie monastery znane, są też monastery żeńskie poświęcone nie tylko Matce Bożej, ale też różnym świętym. Między innymi jednym z takich świętych był święty Iraklidios, którego ochrzcił sam apostoł Paweł. Jest miejsce, gdzie on był chrzczony, do dzisiaj zachowane obok innego monasteru. Ja tu właśnie nie będę bardzo wiele nazw przetaczała, bo myślę, że na koniec wyjdzie jeden wielki miks w głowie Galimatias. Są to obce nazwy. Ale tak po prostu wzmiankowo. Jest monaster świętego Iraklidiosa żeński obecnie i też jak nam siostry opowiadały, jest mnóstwo pięknych historii z tym związanych. Między innymi to, że obecnie ludzie tam jeżdżą i modlą się do świętego Iraklidiosa, kto ma problem z kręgosłupem. Jest grota, w której on żył pod cerkwią. Po prostu ludzie się tam kładą i wstają zdrowi. I często się zdarza, że przyjeżdżają do monasteru podziękować świętemu za to, że odwiedził ich w szpitalu. Siostry mówiły, były osoby, które były po wypadkach strasznych i miały bardzo uszkodzony kręgosłup, gdzie nie było szans na to, żeby w ogóle siedzieć. Nie mówiło się o chodzeniu żadnym. I przychodził święty Heraklidus i mówił, że przyszedł uleczyć, tylko trzeba pojechać tam do monasteru, do jego monasteru i podziękować później za to. Jest tak samo, są mniejsze czy większe monastery, jest taki monaster żeński świętego Georgia Alamanu. Ale ojcowie Alamani na Cyprze, u nas raczej nieznani, byli to ojcowie, przybyli na Cypr z Palestyny. I oczywiście już w odległych czasach, bo w VII wieku, kiedy Palestyna była oblegana przez Saracenów. Były tam różne mordy mnichów, w większości monasterów wybito wszystkich, praktycznie zamordowano mnichów, czy w monasterze świętego Sawy, czy to głównie, plus w innych palestyńskich monasterach. I część ojców przybyła na Cypr, ponieważ sprzyjał też i klimat. Jest tam ogólnie suchy, ciepły klimat, ale też jest mnóstwo naturalnych grot, takich grot, pieczar. I jeżeli pojedziemy, to zobaczymy, że na każdym praktycznie kroku gdzieś w górach jest grota czy świętego Sozomena, tak znanego, różnych świętych, albo groty, w których znajdowano ikony Matki Bożej. Można do większości z nich zajść i się pomodlić. mają, jak się wchodzi, się czuje takie ciepło, którego u nas byśmy w grocie żadnej nie poczuli, bo jest przede wszystkim wilgoć, jeżeli już w górach, i ziom. Tam tak nie jest. Poza tym są też czczeni, święci, tak, też to tak dla przypomnienia, mówiłam już trochę kiedyś o tym, jak jest czczona na Cyprze święta Maryna, męczennica, że tej świętej na tak małym skrawku ziemi jest poświęconych 163 cerkwi, mniejszych bądź większych, tylko świętej Marynie, a tam cerkwi też są na każdym kroku. I innym świętym, który no myślę, że też prawie nikt z nas nie słyszał, jest święty Avksivios. On był biskupem, sam pochodził z Rzymu i też był jeszcze chrzczony przez apostoła Marka. Apostoł Marek przebywał jakiś czas na Cyprze, po czym wyjechał już do Aleksandrii i tam już skończył swoje życie, ale kiedy był na Cyprze, to on właśnie ochrzcił tego świętego Avksivia. I ja bym chciała przy okazji przytoczyć taką historię, o którym niektórym może z Was mówiliśmy, kto przyjeżdżał do nas do Zalesza kiedyś na nabożeństwo, ponieważ będąc na Cyprze poznaliśmy takim no, trafem, ale myślę, że nie ma przypadków. Znajomy, który nas oprowadzał, zaproponował, że będąc w Nikozji trzeba koniecznie pójść do siedziby arcybiskupa i wziąć od niego błogosławieństwo. No my mówiliśmy, że trochę nam jest ręcznie, bo nie uprzedzaliśmy nikogo, ale nie, nasz arcybiskup jest bardzo gościnny i właśnie nalega, żeby jak ktoś jest gości, to do niego przywieźć. I trafiliśmy na taki dzień, kiedy był synod biskupów akurat. Czekaliśmy dość długo, po czym zostaliśmy zaproszeni na obiad ze wszystkimi biskupami z Cypru. I wśród nich był Władyka Neofit. Jest to bardzo taki biskup znany z tego, że właśnie prowadzi dużo spotkań z ludźmi i dużo rzeczy jest jego nagrywanych na w internecie do zobaczenia, niestety tylko w języku greckim. Ale biskup, który miał do czynienia w swoim życiu z wieloma żyjącymi świętymi i miał ich jako swoich duchowych przewodników i ojców. I on no, ma do czynienia cały czas z takimi różnymi bożymi wydarzeniami, że tak powiem. Albo ludzie mu sami przychodzą i opowiadają, co im się przydarzyło. I to, co jest piękne, myślę, na Cyprze, że Władyka to zresztą podkreślał Neofit, że ta wiara jest tak zaszczepiona w sercach ludzi świeckich. To nie chodzi, żeby coś większego zobaczyć, głębszego, to trzeba jechać do monasteru. To są świeccy ludzie żyjący naprawdę święci. I mówił, że odwiedziła go w monasterze, odwiedziło kilka osób, między wśród nich była dziewczyna młoda, która opowiedziała o tym, co jej się przydarzyło. Miało to miejsce kilka lat temu. Ta dziewczyna prowadziła bardzo taki świecki tryb życia, nic wspólnego z cerkwią nie miała, a główne jej zajęcie to były kluby nocne i dyskoteki, no i takie rozrywkowe maksymalnie życie. I któregoś razu wracając z jednej z dyskotek w okolicach Nikozji po prostu z koleżanką jechały zbyt szybko, też chyba były pod wpływem różnych środków, uderzyły autem, zjechały z drogi, uderzyły w drzewo. No i praktycznie zginęły tam na miejscu. Po czym, jak ona mówi, zobaczyła sama, że widziała nagle rozbite auto, koleżankę z boku i siebie, niby martwą, a ona się unosiła do góry, coraz wyżej i wyżej, tak wysoko, że nagle już widziała całe miasto Nikozję, a nad sobą widziała wielkie, piękne światło. I zobaczyła, że znajduje się w takim, jak gdyby, powietrznym korytarzu, coś w stylu windy, że wchodzą cały czas jacyś ludzie do góry i niektórzy mają kogoś obok siebie, kto ich prowadzi, niektórzy są sami. I to byli ludzie najróżniejszych kolorów, ras i maści. I kiedy tak wznosiła się coraz wyżej, to stwierdziła, że jest coraz tam piękniej i coraz bardziej chciała tam wejść. I patrzy, że ktoś ją prowadzi i zorientowała się, że to musi być jej anioł stróż. I nagle zatrzymała się, bo na spotkanie przeciął im drogę jej dziadek już nieżyjący i ona się bardzo ucieszyła, mówi: o dziadku, tak się cieszę, że ciebie widzę. A dziadek wręcz z przerażeniem mówi: a co ty tu robisz? Ona mówi: no miałam wypadek, chyba zginęłam i właśnie idę tutaj do góry i tak mi się tu podoba, tak pięknie u was. A dziadek mówi, że absolutnie, zaczekaj, ty nie możesz tu przyjść, bo ty jeszcze nie zaczęłaś w ogóle się kajać w swoim życiu. Ty takie życie prowadziłaś i teraz tu chcesz przyjść, to pójdziesz na zatracenie. I dziadek jak gdyby rozkazał aniołom: zaczekajcie z nią tutaj, ja muszę pójść zapytać o coś świętego Avksivia. To jest też właśnie taki czczony miejscowy biskup, były biskup Cypru, znaczy jeden z diecezji Cypru. I dziadek zniknął, po czym przychodzi po jakimś czasie i mówi, udało mi się wybłagać. I jego prosiłem, żebyś zawróciła, że to nie jest jeszcze twój czas, bo się nie pokajałaś. I ja go tak błagałam, żebyś ty miała drugą szansę. I ona mówi, że z takim rozgoryczeniem, mówi, to jak to ja muszę wracać? Tak, musisz wrócić. Więc mówi, że a co to, to powiedz mi przynajmniej, co to za światło tu u góry jest? Co to, to już jest może Jezus Chrystus nad nami? A on mówi, że nie, nie, absolutnie, to jeszcze daleko. To światło to jest Matka Boża. Mówi, ty nie wiesz, nie pamiętasz, jak się śpiewa na utrynie Bogorodicy i Matier Świata. Czyli to jest Matka Światłości, to jeszcze nie jest to światło, którym jest Bóg. No i ona mówi, że z wielkim bólem niestety wraca na dół i znowu tym samym korytarzem. I widzi w trakcie dwóch kolegów swoich, którzy idą do góry. I ona mówi, a co wy to robicie? No, mieliśmy wypadek, zginęliśmy w wypadku. A ty co, wracasz z powrotem? No, nikt nie chce wracać. Ona mówi, no niestety zawrócili mnie, nie nadaje się jeszcze tam, żeby iść. I mówią, bardzo się cieszymy, że cię tu widzimy, bo mam prośbę, jeden z chłopaków mówi, pojedź do, jak już wrócisz, to pojedź do mojej mamy i powiedz jej, żeby przestała tak płakać, bo ona tym absolutnie mi nie pomaga, strasznie mnie męczy, a jeżeli to, co może robić, to niech się modli i wtedy będę szczęśliwy, bo jest mi tu bardzo dobrze, powiedz jej o tym. No i ona mówi, że tak jak zaczęła już schodzić, znalazła się nagle, widzi, że jest w szpitalu i otwiera oczy, że no, znajduje się na jakiejś sali reanimacyjnej. Okazuje się, że była miesiąc w śpiączce, była zabrana z miejsca wypadku. Po czym no, było ogromne zdziwienie, że ona się zbudziła i pyta lekarza, a co się stało z tymi moimi kolegami? Jaki to był wypadek? A lekarz, z jakimi kolegami? No tymi, co mieli 2 tygodnie temu wypadek, co zginęli, tak? A on mówi, a skąd ty o tym wiesz? Ty miesiąc czasu leżysz w książce, a co było 2 tygodnie temu? No bo ja ich widziałam i opowiedziała, jak to było i po czym została wypisana ze szpitala, bo nie trzeba tam było zbytnio nic robić i postanowiła pojechać ze swoją ciocią, swoją mamą właśnie do Władyki Neofita i to mu opowiedzieć, żeby też Władyka powiedział to innym, że to nie jest wyssane z palca i myśmy, no myślę, że byśmy mieli więcej czasu, to też byśmy wtedy nawet spotkali tą dziewczynę, bo siostry z monasteru, gdzie ona niedaleko mieszka, nam powiedziały, że to jest dobra znajoma, zmieniła o 180 stopni swoje życie. Teraz ma się około 30 lat, jest w takim wieku. I ten Władyka Neofit, on ma, to jest diecezja, się nazywa Morfu jego i też no, jest usiana, można powiedzieć, świętymi. Jednym ze świętych, który pochodził z jego diecezji, a już nie żył w tak odległych czasach, ja tak celowo pomyślałam, żeby o nim opowiedzieć, to jest święty Filumen. Jeżeli ktoś z was był w Ziemi Świętej, to często w programach takich pielgrzymek jest wyjazd do studni Jakuba, tam gdzie był, jest to taki punkt pielgrzymkowy, gdzie była to studnia Jakuba, czyli tego ze Starego Testamentu, a przy niej wiemy, że odbyła się słynna rozmowa Chrystusa z Samarytanką. I przy tej, jak w większości takich punktów w Ziemi Świętej, zawsze jest tam ktoś, jeden czy dwóch mnichów, którzy tam sprawują taką pieczę nad tym miejscem. I związane jest, no i tragiczne wydarzenie oczywiście bardzo, ale z drugiej strony no też dzięki temu mamy świętego męczennika, który związany był z tym miejscem i to w sumie krótko. A więc święty Filumen, jak wspomniałam, on pochodził z Cypru, z takiej bardzo tradycyjnej cypryjskiej rodziny, z miejscowości Orunda. I tam jest to właśnie teren diecezji Władyki Neofita. Jest obecnie monaster żeński świętego Mikołaja, ale rozpoczynają siostry budowę cerkwi w cześć świętego Filumena. I myślę, że powinno być ciekawe jego życie w ogóle, bo to też nam przybliży sam taki duch, prawdziwy duch Cypru, nie ten taki znany z jakichś pocztówek czy wakacyjnych bardziej wyjazdów plażowych. Święty Filumen pochodził z bardzo religijnej rodziny i urodził się w 1913 roku, właśnie jak już wspomniałam, w Orundzie. Jego rodzice byli bardzo pobożni, ale on mówił, że dużo chyba zawdzięcza również swojej babci. I tak jak nam ojcowie mówili na Cyprze, że ci prawdziwi tacy wierzący Cypryjczycy nieraz mnisi się czują zawstydzeni, że nie żyją tak jak ci świeccy ludzie. W takiej ascezie, takiej modlitwie, prostocie i jednocześnie bije od nich taka dobroć. To nie jest ta, taka czasami, co się nam niezdrowo przemienia w zawziętość jakoś i złość do innych, nie dotykać mnie, bo jestem święty. Tam jest zupełnie inaczej. I opowiadali już, bo żyje rodzina tego Filumena, cioteczni bracia i w ogóle już dalsza jakaś rodzina, właśnie młodsze pokolenie, że taki mieli ludzie program, codziennie do cerkwi, codziennie na liturgię, co by się nie działo. W domu mieli swój kącik, przed którym się potrafili modlić całą noc i jeżeli taka babcia mieszkała w domu, tego uczyły się dzieci. To było po prostu z pokolenia na pokolenie przekazywane. I to, o czym oni później mówią, co jest piękne, że nikt nie zmuszał do tego, że na siłę wszyscy mamy stać na kolana i się modlić. Po prostu nie pozwalało sumienie człowiekowi inaczej, bo widzieli efekty takiej modlitwy. I święty Filumen urodził się w rodzinie wielodzietnej. Tak naprawdę tam było bodajże 18 dzieci, z czego były dwie pary bliźniaków. On był akurat, miał brata bliźniaka. Były też dziewczynki, bliźnięta, które zmarły. I tam jeszcze dwoje rodzeństwa zmarło. Nie byli bardzo zamożni, ale też nie żyli w wielkiej biedzie. I sam opowiadał, że dużo nauczył się od rodziców. Rodzice byli tak kochającym się małżeństwem, że to, co słyszeli od nich, to było największe marzenie, to żeby chociaż umrzeć pierwszym, że nie da rady żyć jedno bez drugiego. I ojciec zawsze powtarzał, że zobaczycie, jak umrze tylko moja żona, Magdaleny, to ja na pewno w ten sam dzień już mi też nie będzie. I zawsze kładł pod poduszkę ubranie na śmierć miał przygotowane, bo tak byli wychowani. Nigdy nie wiedzieli, kiedy zostanie śmierć, żeby być zawsze gotowym. I tak się okazało, dał Bóg, że ta jego żona z wiekiem robiła się bardzo chorowita i musiała jeździć do miasta, zatrzymywała się u córki na jakiejś terapii do szpitala, po czym pewnego razu bardzo źle się poczuła i zawołała córkę, ta zadzwoniła po jeszcze jedną córkę, chodźcie tu do mnie, powiem wam, jak mnie pochowacie, gdzie mnie pochowacie, bo już dzisiaj umrę, mam jeszcze tutaj parę godzin, już wiem, że dzisiaj odchodzę i żadnych płaczów, tylko macie wypić kawę za mnie, już po służbie, po pogrzebie i się pomodlić, żebym ja tutaj nie słyszała, że wy płaczecie. No oczywiście nie mogli się tam bardzo powstrzymać później od łez, bo bardzo była objadą i mamą, i sąsiadką, że tam dużo ludzi się zjechało na pogrzeb. Ale ojca, męża w tym momencie nie było, więc ona tak jak powiedziała, że za dwie godziny umrze, umarła po południu u tej córki. I oni postanowili nie mówić nic mężowi, który też tam miał problemy z sercem, że nie przeżyje, bo był daleko na wsi w górach. I okazało się, że też tam ona została dość szybko pochowana. Jak wiemy, w tych południowych krajach nie trzyma się zbyt długo zmarłego, z racji też klimatu, bo zmarła w lipcu i gorąco. Pochowano ją, ona zmarła rano, pochowano po południu. I mąż, któreś z dzieci zajechało, nie wiedział, jak mu o tym powiedzieć. I co się okazuje? O 15 po południu umiera mąż. Położył się i mówi, ach, ty moja Magdalena, gdzie ty już jesteś? I z tymi słowami odszedł. Więc ojciec Filumen, później jako omawiano jego brat, wspominał to, że te słowa ich się, to tacy byli ludzie niby prości, ale żyli tak blisko z Bogiem, że nawet wiedzieli, kiedy umrą, jak umrą. I sam święty Filumen wspominał, że on od małego, razem z bratem, tym bliźniakiem, mieli taki chęć uczestniczenia i w służbach i życia takim, życia cerkiewnym życiem. Także w wieku 14 lat uciekli po kryjomu do monasteru właśnie do Stawrowuni, tam gdzie jest kres gospodin. Rodzice szukali, to jeszcze było za życia rodziców, szukali ich długo, po czym jakiś pan, który ich podwiózł kawałek furmanką, zorientował się, czyje to dzieci, pojechał rodzicom, powiedział, że w tamtą stronę uciekły do monasteru. Ojciec pojechał do monasteru, żeby ich zabrać, ale że bardzo płakali i prosili Humena, żeby ich przyjął, więc zostali tam. Monaster do dziś żyje według bardzo surowych reguł i tak samo było wtedy. I tak jak już później mówił ojciec Filumen, tym czym oni tam nasiąknęli, tym żyli dalej. Po 4 bodajże latach niestety rozchorowali się na gruźlicę. I rodzice zabrali ich do domu na ten czas, żeby po prostu wyzdrowieli. Później już tak, skracając trochę historię, Wyjechali, jeden ojciec Filumen wyjechał do Ziemi Świętej, bo tam było duże zapotrzebowanie, prosiła hierarchia o przesłanie właśnie mnichów, żeby mogli zamieszkać w tych świętych miejscach. On pojechał do Ziemi Świętej, brat został na Cyprze. Po pewnym czasie wyjechał jego brat Elpidius, też mnich wyjechał na Athos i tam już zmarł. I jak z czasem, kiedy święty Filumen wyjechał do Ziemi Świętej, on tam jeszcze kończył gimnazjum przy patriarchacie, bo nie miał skończonej takiej szkoły, już w trochę starszym wieku. Tam został mnichem i to, co opowiadają o nim żyjący jeszcze biskupi, między innymi są wspomnienia biskupa z Kenii, Makariosy, który przyjeżdżał też do Polski, tutaj kilka lat temu był, że od początku wszystkim się wydawało, że to jest żyjący święty człowiek. Ze sposobu swego bycia, ze skromności, jego brat był bardziej taki żywy, taki jak gdyby dominujący wśród tych bliźniaków, a on zawsze się chował za nim. I jeszcze będąc w Jerozolimie, bo jakiś czas brat też się tam uczył, potem wyjechał, wszędzie jak gdyby szedł brat za nim Filumen. Okazało się, że przez to, jak był bardzo też, no, wykazało się wielkim posłuszeństwem dla duchowieństwa i hierarchii, wysyłano go praktycznie na rok, dwa w różne te miejsca święte. I ojcowie wspominają do dziś tam, ci, którzy są nad biskupami przy patriarchacie Jerozolimy, że nie mogli się nacieszyć nigdy jego obecnością, bo nawet zmieniali sposób bycia. Kiedy był obecny ojciec Filumen, nikt sobie nie pozwalał na jakieś żarty zbytnie. Mówił, że on taką wprowadzał powagę, ale taką świętą powagę. I jedyne, co zawsze ze sobą miał, to jakąś książkę. Mimo, że nie kończył żadnych studiów, okazuje się, że miał przyjaciela, późniejszego biskupa, z którym przeanalizowali, przestudiowali, co było możliwe. To z ojców świętych, Pismo Święte praktycznie na pamięć znali, plus języki i arabski, i hebrajski. I to było jego zajęcie i jego takie życie. I nieraz mówili ojcowie, że ten człowiek gdyby się przygotowywał do czegoś szczególnego, przez to, że tak żył bardzo ascetycznie. Nie było dnia, żeby on opuścił nabożeństwo. Polegało to na tym, że sam czytał służby. I tak czasami bywały historie dość zabawne. Siostry, które tam są już teraz staruszki, mówiły, że bywało tak, że wyznaczał patriarcha ojca Filumena do oprowadzenia jakichś oficjalnych gości, którzy przyjeżdżali do Ziemi Świętej. Więc on ich zawoził w jakieś miejsce, po czym pytał siostry, może tu macie minieje, czy kto ich, bo nie doczytałam jednego z kanonów. I to mówił do gości, wy tu sobie się rozejrzyjcie, sam się chował za nałojem i czytał służby. Nie pozwalał sobie, żeby coś zostawić w danym dniu nieprzeczytanego. I wszyscy wiedzieli, że był tak gorliwy pod tym względem, ale też taki no, cichy, nie robił tego jakoś pokazowo. Kiedy został już skierowany do swojego jakby takiego ostatniego miejsca, gdzie zakończył życie, no, nie to, że się bał, przyjął to z pokorą, ale większość się obawiała za niego, czy on tam da radę. A mianowicie właśnie do tego miejsca, gdzie znajduje się studnia Jakuba, bo rościły sobie prawo do tego różne gminy żydowskie i rabini, bo uważają, że to jest ich, bo to jeszcze jest miejsce starotestamentowe. I było to bardzo zawsze no, owiane taką złą sławą, różnymi groźbami i niebezpieczeństwem. I święty Filumen na to się zgodził. Okazało się, że on tam faktycznie żył bardzo niedługo, bo było to w 79 roku. Przyjechał tam w maju, a zginął 29 listopada. I w ten sposób, że jak mówił tam nieraz do ojców, że ile w czasie swego życia miał gruźb, pogróżek życia, że wynoś się stąd, bo i tak cię zabijemy. Otóż pewnego dnia przyjechała tam wycieczka z Włoch, weszła, żeby obejrzeć na to miejsce, tak bardziej chyba turystycznie. I w tym czasie zakradło się czterech rabinów, gdzieś tam do ogrodu, nieopodal. Kiedy wycieczka wyszła, oni właśnie napadli na ojca Filumena. I towarzyszyły też takie różne cudowne temu zjawiska, bo ludzie z naprzeciwka, mieszkający w tej miejscowości, usłyszeli wybuch. Okazało się, że ci rabini napadli na ojca Filumena w czasie, kiedy on służył wieczernie sam. Jego ciało zmasakrowali i żeby zatrzeć ślady, rzucili granat do tego miejsca i ludzie usłyszeli wybuch. A sami uciekli. Jak opowiadają naoczni świadkowie, ojcowie jeszcze obecnie żyjący, którzy pojechali na miejsce tej zbrodni, że widok był przerażający, bo najpierw myśleli, że on zginął w wyniku wybuchu. Potem się okazało, że ślady krwi były wszędzie, po różnych częściach budynku, bo później jeden z tych rabinów został pojmany przez policję i sam się przyznał do wszystkiego i odbyła się wizja lokalna i on opowiedział, co oni zrobili z tym ojcem. Więc został zamordowany siekierami w bardzo bestialski sposób. Były cięte na nim krzyże. W ten sposób, że jak ktoś pojedzie, bo jego relikwie znajdują się teraz tam, gdzie zginął, to jest część głowy, część czaszki raczej oddzielnie, bo ona została po prostu wtedy zbita. Oprócz tego oczywiście podcinane uszy, różne inne części ciała i jak stwierdzili lekarze po już sekcji zwłok, gdzie zebrano go do Tel Awiwu, że on ileś godzin leżał, zanim się wykrwawił. Tam było jezioro z krwi. I co się działo? Nikt by o tym nie wiedział. Jego brat bliźniak, będąc w tym czasie na Świętej Górze Athos, w jednym ze skitów żył, w jednej z cel, słyszy nagle, bracie mój Elpidy, ja umieram, mordują mnie, mordują. Słyszę żywy głos swego brata. Ale nie przejmuj się, to wszystko na chwałę Bożą. I później ten brat, nie mając telefonu, nic, usłyszał to w momencie mordu, się okazało w tym dokładnie czasie. I jak zawiadomiła go już rodzina o tym, że zginął jego brat bliźniak, on mówi, ja o wszystkim wiem, ja nawet widziałem to dokładnie, co oni mu robili. I kiedyś opowiedział swego kuzyna, że bo przyleciał taki biały gołąb tu i na tym urwał opowieść. Dalej nie będę opowiadał, bo to no, nie należy o tym mówić. I po jego śmierci dopiero jego duchownik opowiedział wszystkim, co on mu wyznał. I dokładnie to samo stwierdziła wizja lokalna, jak oni mordowali ojca Filumena. Okazało się, że no, chcieli ojcowie pochować szybko go, ale zatrzymano właśnie z tych cel, no, bo to było jako zbrodnia liczone i zabójstwo. Wydano ciało na szósty dzień dopiero. Kiedy ojcowie zajechali do szpitala, żeby ubrać już ojca Filumena, z trzech, którzy pojechali, dwóch się wycofało, bo no, został im oddany nagi. Jak oni zobaczyli, w jakim stanie było ciało, powiedzieli, że nie dadzą rady. Rozpłakali się i wyszli. I opisuje, jest takie świadectwo pisemne jednego z ojców, który sam został z nim i mówi, ja go musiałam ubrać. I myślę, 6 dni minęło. Człowiek wiadomo, że jest sztywny, a trzeba było wszystkie ubrania nałożyć, włącznie z obłaczeniem, tak jak przystoi na duchownego. I mu powiedziałam po prostu, ojcze Filumenie, pomóż mi, bo jak ja cię tu obrócę. Okazało się, że ciało jest miękkie, tak jak żywego człowieka. Kiedy próbował zakładać jakieś koszule czy koszulki, same ręce wchodziły w rękawy. I on mówi, że coraz bardziej czuł piękny zapach. I tak się dziwił, po 6 dniach wiadomo, jak może pachnąć ktoś, kto zmarł, a im więcej czasu mijało, tym on bardziej pachniał. I kiedy zabrano ojca Filumena już do Jerozolimy, żeby go pochować, to, co uderzało wszystkich, co wchodzili, to pytali, cóż to za ładan, co to za kadzidło tak pachnie. No, ojca mówi, to nie kadzidło, to ojciec Filumen. Pochowano go z czcią, wiele osób tam przybyło. No, brat ten nie mógł przyjechać, bo powiedziałem, że na drugi dzień będzie pogrzeb. No, on nie zdążyłby za to osób nawet kupić biletu żadnego. I zjechało się dużo Cypryjczyków na ten pogrzeb, bo to same rodziny były liczne rodziny, jest dużo. A wiem, że Cypr leży bardzo blisko Jerozolimy. To nie jest taka wyprawa co od nas. I jak opowiadali ojcowie, po 4 latach, było to w 79, kiedy zmarł. Po 4 latach, dokładnie w ten sam dzień, umiera jego brat bliźniak. I co się jeszcze okazało, zapomniałam powiedzieć, 29 listopada, to dzień, kiedy święty Filumen obchodził swoje imieniny. Był dzień też męczennika Filumena, zamordowanego również w imię wiary, tylko że w 270 roku, a nie w 1979. Brat bliźniak umiera 4 lata po nim, dokładnie w ten sam dzień, 29 listopada. I był po 4 latach, tak jak na przykład no, w Grecji jest taka tradycja, że się odkopuje zmarłego, przemywa się jego szczątki. Specjalnie jest taka panikida służona, przemywa się kości winem i układa się w takich usypalnicach. Kiedy go wyjęli ojcowie z grobu, mówi, że odkopali tylko pół metra ziemi i był tak silny zapach z grobu, że no, było to porażające wręcz tak w pozytywnym sensie. I kiedy wydobyto go z trumny, okazało się, że ciało się nie rozłożyło, że było wręcz białe, nie było nawet śladu ciemnego żadnego. Przebrano go w nowe szaty i stwierdziła hierarchia, że trzeba znowu pochować. Często właśnie tak jest robione w cerkwi, że nikt się nie spieszy z tym, żeby już szybko ogłosić, że to moszty świętego, bo i tak Pan Bóg da jakiś znak, żeby się upewnić, że to na pewno to. I drugi raz go włożono do grobu już murowanego, specjalnie wygotowany, na zasadzie takiej szuflady, gdzie się wsuwa trumnę. Okazało się, że w wyniku bardzo obfitych opadów deszczu zalało ten grób. I kiedy już z czasem działo się też dużo cudów po modlitwach właśnie do świętego Filomena, hierarchia postanowiła już odtworzyć z powrotem jego grób, żeby przejść do takiego już całej procedury kanonizacji. Odtworzono ten grób i trumna pływała w wodzie. Było tak dużo wody i w wyniku tego nadgniły duże części trumny. Część chyba stóp uległa rozkładowi, też nie całe, bo była część odrobana po prostu wtedy przez tych rabinów. Ale ciało dalej wydawało się z niego no, takie bogouchanie, jak nazywamy w cerkwi, bardzo przyjemny zapach. I został ustanowiony, jego relikwie umieszczono na Syjonie. Jest tam taka, kto był z was, jest szkoła Patriarchatu Jerozolimskiego i jest też tam cerkiew. I one stały w cerkwi obok ołtarza. Po czym był też duży problem równolegle, kogo wysłać znowu na to miejsce, gdzie był ojciec Filumen. Nikt nie chciał się zgodzić z mnichów tam jechać, bo były cały czas pogróżki, że jeszcze lepiej się rozprawimy. Jeździły tam takie grupki, było kilka sióstr, kilku ojców po to, żeby też uprzątnąć ten teren, bo jak jedna z sióstr mówiła, to już była przełożona monasteru Marfy i Maryi w Bifanii, że tam, gdzie on leżał, gdzie leżało ciało świętego Filomena, było jezioro krwi. Im bardziej one to wycierały, ta krew występowała, po prostu z podłogi wychodziła. Że przez kilka dni musiały to sprzątać i przy tym też bardzo płakały, bo wszyscy go znali. Był tak lubianym człowiekiem wśród duchowieństwa i świeckich. Też zapomniałam dodać, że jeżeli chodzi o pogrzeb, to odpiewanie odbywało się w cerkwi świętej Tekli. Ta cerkiew znajduje się na terenie Patriarchatu Jerozolimskiego. Tam, jeżeli na przykład umiera biskup czy ktoś duchowny, tam się odbywa taka pogrzebowa służba, powiedzmy. I wtedy zgromadziło się tak wiele osób, że nie byli to tylko prawosławni. Tak jak mówią ojcowie, że przyszło bardzo dużo muzułmanów. Przyszło dużo w ogóle innych wyznań i wiar ludzi i nie było człowieka, który by nie płakał, który by nie był za coś mu wdzięczny dla ojca Filomena, bo wszystkich lubił, zawsze otaczał miłością i to, co mówi ludzie, że dla wszystkich, przed wszystkimi wzbudzał szacunek, sama jego postawa i sposób bycia i każdy na swój sposób przyszedł oddać mu cześć i się za niego pomodlić. I później już na to miejsce jego po prostu nikt nie chciał jechać, bywały po 2-3 osoby, były, wyjeżdżały, tam stała niby policja, ale to było tylko tak zrobione dla pozoru, że niby ktoś tam czuwa nad bezpieczeństwem. Po czym już w 80-tych latach, bodajże w 85, jeżeli się nie mylę, taki ojciec Justynos został, najpierw odmówił patriarchy, że nie pojedzie, ale potem mówi, coś w środku mi mówiło, że mam tam jechać. I mieszkał tam sam. Bardzo wiele miał pogróżek, że go zabiją, ale powiedział, że w tym momencie przywoływałem zawsze w myślach ojca Filomena. Przyjdź, pomóż mi, bo wierzę, ja sam tu nic nie mogę zrobić. I co się okazało? On sam to mówił też w takiej audycji kiedyś telewizyjnej, widziałam, że raz jeden z ludzi przybiegł, z mieszkańców miasta, ktoś z Arabów miejscowych i mówi, że ojcze, chowajcie się gdzieś, bo jadą dwa czołgi izraelskie i chcą tutaj właśnie znieść z powierzchni to wasze miejsce. Także z ojca nic nie zostanie. On mówi, no to co ja mogę zrobić sam przeciwko dwóm czołgom? I mówi, zacząłem prosić ojca Filomena, przyjdź tu i ratuj twoje miejsce, bo koniec będzie z nami. I zobaczył go żywego przed cerkwią, gdzie pociski, które wystrzelono, on zbijał ręką i się taczały na podwórzu, bo tam wszystko jest wybetonowane, tak jak butelki takie, jak się okręci, że w kółko się kręci. I ci czołgiści to zobaczyli, po pewnym czasie odjechali, widzieli, że to nie ma sensu. A inny przypadek, bo mówił ojciec Justyn, no taki poważny, to pewnego razu w środku nocy słyszy głos ojca Filumena: wstawaj szybko i idź na służbę do cerkwi, tylko zejdziesz lewym wejściem, a nie prawym. On mówi, że obudził się, no i patrzy, że to jest jeszcze daleko do nabożeństwa, jest bardzo wcześnie. Położył się z powrotem, więc czuję rękę jego na ramieniu, na prawym, która go trzęsie, mówi: szybko wstawaj i idź, zejdź lewym wejściem tam do tego świętego miejsca, lewym zejściem. No i on mówi, że było to tak mocne i mówi: nie bój się, to nie jest od diabła, to ja, Filumen. I kiedy on zszedł tam, to zobaczył, że przy żertwieniku usłyszał, że coś cyka, tak jak zegarek. Kiedy podszedł, zobaczył, że jest to bomba zegarowa, którą dwa wejścia są otwarte do tej cerkiewki, że ktoś tam był i podrzucił bombę zegarową. Zawiadomił policję, natychmiast przyjechało wojsko i wystarczyło, że ją wyrzucili gdzieś daleko i po minucie wybuchła, był ogromny wybuch, więc mówił, że na pewno by z tego nic nie zostało, ani z niego, ani z tej cerkwi. I on wystąpił do patriarchatu z prośbą, czy można sprowadzić relikwie świętego Filumena tam właśnie do Samarii, to jest część Izraela, Samaria, bo jedynie on w nim ma nadzieję, że będzie pomagał mu i strzegł, bo jest to tak niebezpieczne, do tej pory zresztą jest to bardzo niebezpieczne miejsce. I Władyka Neofit, o którym wspominałam, z Cypru, pojechał tam do Ziemi Świętej w tym czasie, kiedy właśnie były przenoszone moszce z Syjonu, z Jerozolimy do Samarii. I opowiadały siostry, że no, Władyka w ogóle też ma dar mowy wielki, on jest z wykształcenia prawnikiem, później już został duchowym. Kiedy wieziono moszczy, tam trzeba przejść dwie takie kontrole izraelskie. Tam, kto był, to widzi, że na każdym kroku jest wojsko. I kiedy zatrzymano i bali się, że poznają po zapachu, że coś szczególnego, bo mimo, że były w jednym takim specjalnym sarkofagu, znaczy w takiej drewnianej, powiedzmy, trumnie, później jeszcze była na to obudowa, tak pachniały. I kiedy żołnierze pytali, co tu wieziecie, więc Władyka mówi, no kłamać nie wypada, więc mówi, to nasz bardzo bliski człowiek i nasz ojciec. Mówi, no przecież nasz ojciec, no ojciec duchowy. I no ci pozwalali mu przewieźć. Na drugim przystanku było to samo, że wieziemy pochować tam z Jerozolimy, żeby pochować w Samarii. I w ten sposób udało się przewieźć świętego Filumena. Do dziś na Cyprze jest opowiadanych mnóstwo historii, kiedy przychodzi jak żywy i objawia się ludziom. Między innymi jego cioteczna siostra, która przychorowała z mężem, nie mogła pojechać na nabożeństwo ku jego czci. Władyka Neofit służył taką achrypnię, to są takie bardzo znane w Grecji służby czy na Cyprze, czyli takie całonocne czuwania, które trwają no, prawie całą noc, tak jak nazwa mówi. I oni się bali, że nie wytrzymają, że są no, schorowani, że to będzie za ciężko. I mówi, nie pojedziemy z mężem, nie. I w tym momencie mówi, wychodzi ze zdjęcia, które wisiało u nas w salonie. Święty Filumen mówi, co ty, pojedziesz, dasz rady. Tylko ruszcie z domu, zobaczycie, dacie rady. I wszedł z powrotem. Mówi, no już nie wypadało mu odmówić, wyruszyliśmy i nie czuliśmy, kiedy to nabożeństwo się skończyło. I teraz, tak właśnie jak mówiłam, w tym monasterze, przy monasterze żeńskim w Orundzie, jest projekt, siostry jeździły po specjalny kamień do Jordanii, bo się okazuje, że chcą też budować według starych zasad, jak były budowane cerkwie na Cyprze, według tradycyjnych takich no, sposobów. Zamówiły specjalny kamień w Jordanii, bo jest twardszy niż na Cyprze, wytrzymalszy. I jeden z ciotecznych braci ojca Filumena bardzo się rozchorował i nic nie pomagało. Do różnych lekarzy się udawał, żadnego ratunku. W końcu mówi, tak popatrzył na jego zdjęcie i mówi, no toż ty święty nasz z rodziny, to pomóż mi, bo już nie dam rady, no już ty, ile można się leczyć. I mówi, że we śnie przychodzi do niego święty Filumen i mówi, dobrze, wysłuchałem prośby, pomogę ci, ja coś dla ciebie zrobię, ale i ty coś dla mnie zrób. Więc mówi, a co mam zrobić? No chociaż ikonę jakąś moją zamów tam do cerkwi, żeby była. Przepraszam, ten chory powiedział, zamówię, jak chcesz nam dla ciebie ikonę, no to zamów i ja dla ciebie coś zrobię. Na drugi dzień był zdrowy i zapomniał o swojej obietnicy. Znowu mu się po pewnym czasie okazuje święty Filumen i mówi, to zaraz, to ja dotrzymałem słowa, a ty? On mówi, oj, no tak obiecałem, ale trochę z pieniędzmi skąpo, takie ikony kosztują. I tu jest taka chyba najzabawniejsza historia związana ze świętym Filumenem. On mówi, no dobra, no nie masz skąd, kup kupon, ja ci powiem, jakie numery skreślisz, takie ktotka, i akurat będzie wygrana na ikonę. No i ten człowiek poszedł, kupił kupon, skreślił tę cyfrę, którą powiedział święty Filumen, i wygrał tyle pieniędzy, ile było potrzebne na ikonę. I co dalej mówił siostry? Co się zaczęło po tym robić we wsi? Wieś się rozeszła i przychodzą ludzie, padają na kolana, mają siostry ikony w monasterze, na cały głos. Jak je skreślić? Bo będzie umieniony, ja ci cerkiew wybuduję, nie tylko ikonę, nawet cerkiew. Co trzeba, tylko powiedz, jakie numery. No, no i nic. Nic się nie zjawia, nic im nie pomaga. Więc bratu, kiedy trzeba, albo mówią, że a, no bo to rodzina, to pewnie dlatego mu powie. I historii podobnych można przetaczać mnóstwo. Też Władyka Neofit mówił, myślę, że taka, skoro mówimy o świętych, to nie znaczy właśnie, jak już mówiliśmy, święci są święci, a to kiedy ich cerkiew kanonizuje, to już jest inna kwestia. Władyka opowiadał, że jest to poniekąd jego pasja, wynajdywanie takich ludzi świeckich. Mówił później innym, mówię o tym, żeby się nie podłamywali, że im coś nie wychodzi, bo zobaczcie, ktoś taki sam jak my mógł jednak, czy może żyć inaczej. Opowiadał, że kiedyś w trakcie miał taki dość, no, człowiek już w wieku starszym postanowił zostać duchownym, świeszczenikiem. I Władyka tak się wahał, czy go wyświęcać, czy nie. No ale w końcu mówi, no ale raczej taki wygląda człowiek, bo, no, porządny i poważny, to myślę, że no chyba będzie z niego dobry duchowny. I w czasie z jednych ze świąt, gdzie służył, postanowił, że tam się odbędzie jego rukopołożenie, czyli wyświęcenie już na kapłana. I po tej służbie podchodzi do niego jeden z panów, który po prostu jeden z wielu osób, które były na służbie, świecki człowiek, i mówi, Władyko, muszę wam coś powiedzieć. A co? A mówi, ależ dzisiaj było piękne to rukopołożenie i dobrze zrobiliście, że wyświęciliście tego człowieka. A Władyka mówi, a po czym pan tak stwierdził, że dobrze zrobiłem? No bo ja widziałam, jak Władyka wyszedł z tronu już do ołtarza, a właśnie tym z państwa, którzy nie byliście w tych krajach południowych, biskup nie stoi w czasie służby jak u nas na tak zwanej katedrze na środku podwyższeniu, ale jest zawsze po prawej stronie, najczęściej tron biskupa. I na Cyprze jako taki ewenement, bo tam zawsze na tym tronie gdzieś czy u góry, obok jest ikona Chrystusa, jako biskup, który symbolizuje Chrystusa, a u nich jest najczęściej apostoł Warnawa jako założyciel cerkwi na Cyprze. To jest taki wtrącenie małe. Więc on mówi, ten pan, że kiedy Władyka wyszedł z tronu, już poszedł do ołtarza i kiedy poprowadzono tego człowieka już do ołtarza, żeby go wyświęcać, to kiedy wy położyliście rękę na jego głowie, ja zobaczyłam, że z tronu wychodzi taki piękny biskup w bardzo pięknych, białych szatach w krzyże, tylko że z tych krzyży ciekła krew, takie były krople krwi. I on poszedł i jak gdyby przykrył was swoją osobą i mówi, sobie pomyślałam, a coż to na za biskup jeszcze większy od Neofita? Ten Władyka Neofit jest taki pod, no 190 na pewno wzrostu mu. Mówi, jest na Cyprze większy biskup od Neofita, ale on jeszcze, mówi, większy od was był. I mówi, on wszedł w waszą postać i trzymał, tylko mówi, po tym poznałem, że wy, Władyku, tam byliście, bo było widać kawałek ręki i poruczy z obłoczenia, że to wasze, a reszta to było wszystko to jego obłoczenie. I dopóki czytaliście modlitwę, to jest piękna modlitwa. U nas, no, słyszymy, kiedy są wyświęcenia po słowiańsku, a jest tak przyjęte, już tak przy okazji wtrącam. Mi się to zawsze bardzo podobało w Grecji, kiedy biskup wychodził, mówi, że za chwilę będzie rukopołożenie nowej osoby i cała cerkiew wstawała na kolana, bo teraz będzie schodził Święty Duch. U nas to jest niestety nieraz przykre, się widzi, wchodzą, wychodzą ludzie w tym czasie, kiedy, jak mówią, samo niebo schodzi na ziemię. Ale myślę, że w większości to się dzieje jednak z nieświadomości tego, co w danym momencie się dzieje na służbie. I ten pan mówi, że to były takie piękne słowa, on miał taką piękną twarz i powtarzał te słowa, od niego wychodziły, które wyczytaliście. I Władyka mówi, widzicie, jakich ludzi mamy wśród siebie? My tego nie widzimy na służbie, czy na liturgii będąc. W innej sytuacji służył też liturgię na okupowanych terenach. Tam czasami już Turcy pozwalają gdzieniegdzie służyć. Tym niemniej bywa to niebezpieczne. I dwie osoby mu mówiły to samo, bo tam w ołtarzu on mówił, że jest jedno z najpiękniejszych przedstawień ukrzyżowanego Chrystusa. W ołtarzu, tak jak patrzymy na wprost, to by było od nas widać serki nad prestołem. I powiedziało mu dwóch mężczyzn, ale Władyko, była to piękna służba, bo kiedy wy powiedzieliście Świataje Świętym, to od Chrystusa z rozpiętia zaczęły z jego rąk iść taki blask w formie ognia. I schodził i siadał nad głowami ludzi. A Władyka mówi, a powiedzcie, nad wszystkimi? Nie, nad niektórymi nie. A Władyka mówi, bo oni byli tylko ciałem w cerkwi, a duchem nie. Albo zbyt dużo na sumieniu mają ludzie. I takich historii, historyjek Władyka nam mówił, że mógłby, on oczywiście chyba bez końca mógłby opowiadać, ale sam powiedział, że to kim jest, zawdzięcza też swojej rodzinie. Jednak to było bardzo ważne i jest taka ciągłość, bo jego babcia, w ogóle zazwyczaj byli tacy starsi ludzie bardzo długowieczni, tam 100 lat to nie było dużo wcale, na co przyszedł żył, czy teraz jeszcze żyją. Była kobietą, która przeszła dużo biedy, mówiąc popularnie, w życiu, bo owdowiała w wieku bodajże 30 lat, czy niecały, została z czwórką dzieci. Były to trudne czasy jeszcze wtedy samej kobiecie z tyloma dziećmi, żeby przeżyć, ale była tak głęboko wierząca, że kiedy zmarła, to jej siostra rodzona tak się za nią modliła, żeby jakoś Bóg dał zobaczyć, czy oby ta siostra jej, Mirofara miała na imię, gdzie to ta Mirofara jest, czy jest już jej dobrze tam, czy chociaż poszła do Boga. I ona jej się kiedyś ukazała w takiej pięknej, białej sukni i mówi, ta siostra mówi, o Mirofarek, ja się cieszę, że Cię widzę, a gdzie Ty jesteś? Ona mówi, no zobacz, jak pięknie mi tam, jak dobrze. I mnie umieścili, mówi, jak już poszłam tam, to Chrystus mi powiedział, a Ty pójdziesz tam, gdzie święte dziewice. A ona mówi, zaraz, Ty czworo dzieci miałaś, to nie pomyłka? A ona mówi, nie, bo Wy nie wiecie, to się nie liczy, dziewictwo nie uważa się za to, co wy uważacie na ziemi. Ono jest tu i tu w sercu. Mówi, odkąd zmarł mój mąż, ja nawet nie miałam żadnej złej myśli w głowie. I tak mi Chrystus powiedział. I teraz jestem w takiej pięknej tutaj, w pięknym miejscu. No i oczywiście mówi, że pomagają mi modlitwy naszego młodszego. Miała na myśli Władykę Nowitę, który ją upominał już jako młody biskup. Więc co zrobiła ta siostra? O, mówi, dobrze, że mi to mówisz. To ja do niego jeszcze póki żyję pobiegła i Władyko, żeby mi tu też za mnie się modlić, zapewnić takie miejsce jak z Miroforą. I ona jeszcze je zapytała, to pomóż się, żeby mnie tam samo wzięli jak po śmierci. Nie, ty tam nie pójdziesz, mówi, nie da rady ta babcia i zniknęła. Takich przykładów można by mnożyć chyba bez końca, nie na jeden wieczór by nie wystarczyło powieści, ale ja myślę, że to, co najważniejsze z tego jest, to fakt, że tak bliskie dla ludzi jest to życie duchowe, tak bliski jest Bóg i modlitwa i post. My czasami uważamy za wielkie wyrzeczenie, że już nie jemy mięsa w Wielkim Poście. Wręcz już ktoś mówi, chociaż środę i piątek, to już jest dobrze. Tam dzisiaj, żebyśmy pojechali, spotkamy ludzi świeckich, młodych też, którzy cały Wielki Post, oprócz sobot, niedziel, jedzą bez oleju. Nie bez żadnego namiaru, nawet bez oleju. I nie chodzą z przybitymi twarzami, kiedy się w końcu skończy, tylko cieszą się, że coś można z siebie dać Bogu, bo Bóg przyjdzie Wielki Tydzień, zobaczymy, ile On dla nas dał. I tak jak mówił kiedyś, ja też nie wiem, czy wspominałam, mówił święty Jan Złotoust w jednej ze swoich mów, w środku Wielkiego Postu, bo teraz się akurat też znajdujemy w środku Wielkiego Postu, zwrócił się do ludzi w ten sposób. Mówi, o widzę, że już część z was się cieszy, że minęła połowa postu. Już mówią dalej, już jakkolwiek zleci. On mówi, a ja tak bym się cieszył, żeby wam połowa grzechów odpadła, a to by mnie cieszyło. I wtedy byście mieli powód do dumy, a nie to, że już połowa postu za nami. I myślę, że patrząc na takie żywe przykłady, to chyba jest największe, co najwięcej nam daje. Nie żadna książka nawet, ale taki żywy przykład skromnych, prostych ludzi, o których nam opowiadano na każdym kroku, praktycznie podczas pobytu na Cyprze, i zachęcano, zapraszano, żeby znowu przyjechać, bo dosłownie, gdzie człowiek nie stąpi, kogoś spotyka, są oni ogólnie bardzo gościnni. Zabierano nas z drogi na obiad, 5 osób, nieważne, że teraz w tej chwili na spotkanie ludzie na drodze od razu zabierają nas na obiad, bo trzeba przyjąć, a to z Polski, a prawosławni, a mnisi, i czuję się taką serdeczność i szczerość w tym wszystkim. Ja myślę, że też kiedyś rozmawialiśmy, może nie wiem, czy to też u was było spotkanie, o książce, którą przetłumaczałam, Tam, gdzie nie widać Boga, i tam jest taki rozdział o katastrofie lotniczej, gdzie rozbił się koło Aten samolot cypryjskich linii lotniczych i większość pasażerów, w nim to byli Cypryjczycy, i zginęły tam całe rodziny, bo tam lecieli ludzie, no, znajomi, znajomych, na przykład z jednej ulicy 6 domów przestało istnieć, bo to były małżeństwa z małymi dziećmi, tak się podogadywali ze znajomymi, lecieli na wakacje i wszyscy zginęli. I zostali rodzice tych ludzi. I po już tylu latach, to już jest ponad 10 lat, Władyka Mikołaj, autor tej książki, ma kontakt cały czas z tymi ludźmi, oni zapraszają go na rocznicę śmierci i opowiadają sami rodzice, dziadkowie, którzy pozostawali, załóżmy, z malutkim 2-letnim dzieckiem, bo starsze poleciały z rodzicami na wakacje i nie wróciły. Opowiadają, jak bardzo im pomogło to, że oni nie upadli, nie pogrążyli się w rozpacz, a zaczęli prosić właśnie różnych swoich bliskich czy dalszych świętych. Mają co rusz jakąś kapliczkę, cerkiew. I powiedzieli, że tyle to zmieniło w ich życiu, że wręcz przeciwnie, że ich nie przybiło, a otworzyło zupełnie inną rzeczywistość. I to tą właśnie prawdziwą, a nie taką czasami, jak nam się wydaje, złudną i ułudną. I że nieraz bywało, że sami święci przychodzili, ich pocieszali, obok widzieli swoje dzieci razem z nimi. Jedna z takich mam, babcia została, która straciła córkę, zięcia i dwoje wnucząt w tej katastrofie, powiedziała, że jedno, czego chcę, to żeby mnie Bóg uczynił godną tam się znaleźć z nimi razem. Bo cały ten ból teraz, mówi, odnoszę do swojej duszy, o swoim życiu myślę, gdzie ja będę, bo gdzie oni są, to mi pokazał. Ale za to właśnie, że to wszystko pokonywali i modlitwą, i postem. To jest bardzo, bardzo silne w tych ludziach i ja myślę, tego możemy się uczyć. Odni nieraz podziwiają, że my mieszkamy w takim kraju, gdzie jest nas tak mało i trzymamy się różnych tradycji, czy widząc nasze pielgrzymki zawsze piesze, to robi na nich wrażenie, bo u nich tego nie ma. Ale myślę, że my też moglibyśmy się, tak chyba jest już świat skonstruowany, nauczyć dużo, dużo i takich może głębszych nieraz jednak rzeczy, bo myślę, że łatwiej jest pójść na jakąś pielgrzymkę w deszcz czy w słońce, niż coś ruszyć w sobie, zmienić. O wiele łatwiej. A tego życzę, żeby i święci, tutaj ja mówię dzisiaj głównie, mówiłam o świętym Filumenie, bo w związku z tym właśnie, że może ktoś będzie z was, żeby w Ziemi Świętych, gdzie można będzie do jego moszczy podejść, ale Cypryjczycy się też tak, no, szczycą i chlubią, że to ich rodzin, z ich rodzinnych stron człowiek. Jest dużo też mnichów czy świeckich ludzi, którzy zginęli w 1974 roku, kiedy była inwazja turecka na Cypr. I również wtedy święci nie zostawiali ich. Na przykład jest taki monaster, jest tam święty Kiendeas. To święty, który był z tych ojców Alemanów, co wspominałam, przybył na Cypr z Palestyny. I do dziś, tam teraz mieszkają dwie staruszki, mniszki. I on leży dosłownie przy drodze, która rozdziela tą część okupowaną Cypru z cypryjską. I też nie było chętnych później zamieszkać w tym monasterze, bo jeżeli będziemy jechali tam, widzimy co rusz budkę strażniczą i żołnierzy z bronią, to że nie wiesz, w którym momencie wystrzelą. I tam siostry się bały iść, więc się zjawił sam święty Kiendeas i pocieszał, że nie martwcie się, dojdą tylko do tej drogi, Turcy dalej nie pójdą. I tak było, doszli do tej drogi i nie poszli. Jego imię oznacza też ból w starym języku greckim. I dużo ludzi, którzy cokolwiek boli, oni się modlą do niego. I siostry nam mówiły, że była pani niedawno przyjechała, która ledwo szła, miała bardzo duży problem z nogami. A obok monasteru jest grota, w której żył święty Kiendeas. Ktoś by był kiedyś, warto tam pojechać, zobaczyć, w jakich warunkach ten człowiek żył. Ziemię możemy tak ręką, to nie jest skała, to jest taka bardzo lekka ziemia. A mimo to się trzyma jakoś to wszystko. I tej pani powiedziały siostrze, no to proszę pójść tam do groty, jeszcze się pokłonić, pomodlić. No ona mówi, ale jak ja tam może zejdę, bo to schodkami, ale wejść to już nie ma szans. No i tak się zastanawiała, co robić, ale w końcu zaryzykowała. Poszła tam sama i wróciła z płaczem do monasteru, bo powiedziała, że kiedy już miała zamiar wychodzić, to się przeżegnała, pomodliła do niego, pomóż mi, bo ja stąd się nie ruszę sama. I nagle dwie ręce czuła, ją pod rękę wzięły i dosłownie wyniosły na drogę. I tam też jest bardzo dużo ludzi przyjeżdża, żeby się pomodlić, nie tylko na służby, ale takie, że ktoś będzie na co dzień widać różne woty i z wdzięczności ludzie zostawiają. Myślę, też taka samo imię Kiendeas nie jest u nas za bardzo znane, ale powtarzając, zapamiętamy co nieco. I naprawdę od serca życzę, żeby udało się pojechać Wam na Cypr, pokłonić się świętym miejscem, bo jest to też ziemia święta i na pewno i wyspa świętych. To chyba będąc tam sami doświadczyć.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.